Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? To zdanie tak chyba bardzo nam może utkwiło, bo widać, że nawet autor natchniony, czy Bóg przez niego przemawia i mówi, jak bardzo wartościowe są te więzy, które łączą matkę z jej dzieckiem, czy szerzej powiedzmy, każdego rodzica z jego dziećmi. I dlatego też dzisiaj na sam koniec właśnie to czwarte przykazanie Boże, ponieważ Bóg obwarował je wielką treścią i sam fakt już zauważmy, że ono pojawia się natychmiast po przykazaniach Bożych. Żydzi na to bardzo wielką uwagę zwracają i mówią, że z tego należy wysnuć ten fundamentalny wniosek, że po Bogu zaraz pierwszymi i najważniejszymi dla nas na tym świecie powinni być właśnie rodzice. Tekst biblijny w wersji Księgi Wyjścia podaje to przykazanie w wersji nieco dłuższej niż znamy to z tych naszych codziennych recytacji, bo pisze tak: czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Inaczej więc mówiąc, tak jak ja będę się odnosił do moich rodziców, tak Bóg będzie mi błogosławił, to znaczy On zapewni mi zarówno długie życie, jak i powodzenie w sprawach, jakie przedsiębiorę. Oczywiście musi to być ewidentnie odniesienie bardzo pozytywne. Bóg stawiając ich na pierwszym miejscu pośród tych przykazań dotyczących ludzi, chce mi uświadomić także, że ta relacja z rodzicami jest fundamentem wszystkich innych relacji z bliźnimi, bo przecież tak od razu możemy to wyczuć na nasz rozum, że nie jesteśmy w stanie być uczciwymi wobec obcych i obojętnych ludzi, jeżeli w tym samym czasie nie potrafilibyśmy być dobrzy dla tych, którzy z definicji powinni być nam najbliżsi i najdrożsi. Tak jak więc ja będę odnosił się do rodziców, tak też siłą rzeczy potem będę to przenosił na moje relacje z bliźnimi. Oznacza to, jak Bóg chce to zaznaczyć, ponieważ to przykazanie w Jego imieniu wypowiedziane, że cześć oddawana rodzicom jest warunkiem prawdziwości postawy wobec Boga. Postawy, którą On może zaakceptować. Cześć oddawana Bogu byłaby nieprawdziwa, nierzetelna, powiem wręcz sfałszowana, jeżeli w tym samym czasie nie są odpowiednio uhonorowani rodzice. Właśnie ta nasza relacja do rodziców to jest pierwszy taki probierz, miernik uczciwości naszej relacji do samego Boga. Stwierdźmy teraz na samym wstępie, że takim podstawowym motywem oddawania czci dla nich, czci rodzicom, ma być przede wszystkim wdzięczność. My to dobrze rozumiemy sami, że kiedy rzeczywiście cokolwiek czynimy dla rodziców, to czynimy powodując się tą wdzięcznością. Chociaż znowuż pewien mały paradoks, że nic nie ma tak krótkiej pamięci jak ludzka wdzięczność. Ale to właśnie chcę dzisiaj zaznaczyć autor Księgi Syracha, do której w paru miejscach się odniesiemy, bo mówi tak autor: z całego serca czci twego ojca, a boleści matki nie zapominaj. Pamiętaj, że oni cię zrodzili. I cóż im zwrócisz za to, co tobie dali? Zatem ceń swoje życie, bo masz je raz na zawsze dzięki miłości twoich rodziców. Ale moi drodzy, łatwo to się mówi wtedy, kiedy nasze rodziny są normalne. Otóż to zdanie roznosi się również na te rodziny, w których rodzice nie podołali z jakiegokolwiek powodu swym obowiązkom, gdzie na przykład może panować alkoholizm, może panować nierząd, także pedofilia. To jest również zjawisko dotyczące niestety rodzin. Może panować brak miłości, zawiniona bieda czy nieumiejętność radzenia sobie z problemami. Dlaczego? Dlatego, że wartość życia, które rodzice dzieciom przekazują, nie ma po prostu sobie równych. My wiemy, że życie jest o wiele bardziej skomplikowane i niekiedy rodzice mogą stać się największymi wrogami, wręcz katami swoich dzieci, na przykład poprzez nadużywanie praw rodzicielskich, bicie, znęcanie się, gwałty, zmuszanie także do czynienia zła i tak dalej. Tych przypadków jest wiele. mówimy teraz o patologiach rodzinnych, ale naprawdę gdzieś tam w pobliżu nas zawsze taką rodzinę, mniej więcej taką niestety możemy spotkać. I w takim wypadku wszelkie postępowanie powinno zmierzać do ratowania dziecka. Oczywiście rozumiemy to nie tylko przed bezpośrednimi skutkami przemocy w rodzinie, ale moi drodzy, także w tej dalszej perspektywie, myślę, że to jest właśnie niezmiernie ważne dla Boga, by uchronić dziecko przed nienawiścią do własnych rodziców, którzy skrzywdzili dziecko. Ale jeżeli myślimy, powiedzmy, o tych naszych rodzinach, które, daj Boże, są rodzinami wartościowymi, dobrymi, w których się czujemy dobrze, to tu warto przypomnieć taki bardzo ładny właśnie tekst, nieco teraz dłuższy, z Księgi Syracha. Myślę, że rzadko do niej zaglądamy, a tam znajduje się bardzo wiele cennych rad właśnie dotyczących rodziny. Autor mówi tak: mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci, i tak postępujcie, pójdźcie, abyście były zbawione. Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość będzie mieć z własnych dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto da wytchnienie swej matce, okazuje posłuszeństwo Panu. Synu, czynem i słowem czci ojca twego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo. Wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość i nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie i w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. W dzień utrapienia wspomni się o tobie, jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy. Zauważmy tutaj to bardzo ładne porównanie. Twoja relacja do rodziców to jest gwarant twojego zbawienia, to jest pierwsze. Drugie, zyskujesz odpuszczenie grzechów. Po trzecie, gromadzisz skarby na wieki. Po czwarte, będziesz żyć długo, bo okazujesz posłuszeństwo Panu. I ostatecznie wszystkie twoje grzechy rozpływają się jak szron w piękną pogodę. Zobaczmy, ile dóbr Bóg gwarantuje tym, którzy mają poprawne odniesienie do swoich rodziców. I z kolei odwrotnie. Biblia bardzo ostro odnosi się do tych, którzy sprzeniewierzają się swojej roli dzieci, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice pokładają w nich swoją nadzieję, zwłaszcza na starość. Bo ten sam autor Księgi Syracha pisze tak: kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana ten, kto pobudza do gniewu swą matkę. Zaś w Księdze Przysłów czytamy: kto znieważa ojca, a matkę wypędza, jest synem bezecnym i zhańbionym. To dlatego jest pewien bardzo ładny paradoks. Starożytne prawo zanotowane w Księdze Wyjścia w Starym Testamencie notuje wręcz taki drastyczny zakaz. Kto by uderzył swego ojca lub matkę, winien być ukarany śmiercią. Możemy się zdziwić, dlaczego tak. Otóż w czasach, kiedy nie było żadnej prokuratury, żadnych elementów ścigania, policji i tak dalej, całego aparatu karnego, jaki my mamy dzisiaj rozwinięty, to na zauważmy, kto by rzucił się na ojca i matkę, to też będzie robił to wobec każdego innego człowieka, bo wobec ojca i matki człowiek jeszcze się powstrzyma ze względu na to dobro, którego ma świadomość. Więc co mnie uchroni przed biciem się czy krzywdą wyrządzaną bliźnim dalszym, skoro swoim własnym rodzicom potrafię to zrobić? Właśnie tym kierował się autor, kiedy zapisał taką drastyczną karę. Kiedyś nasz święty rodak Jan Paweł powiedział w czasie chyba jednej z pielgrzymek do naszego kraju takie bardzo ładne słowa. Tak jak rodzice są zobowiązani odczytywać poprawnie warunki życia i potrzeby swoich dzieci, tak musi przyjść czas, kiedy dzieci winny odczytywać warunki i potrzeby rodziców. Nie tylko odczytywać, ale poprawnie reagować na nie. Chleb za chleb, opieka za opiekę, troska za troskę, poświęcenie za poświęcenie, modlitwa za modlitwę. Bóg powierza dzieci rodzicom, ale też stawiamy twierdzenie w imię naszej wiary, że Bóg powierza rodziców dzieciom. I tu jest bardzo wartościowa sprawa właśnie, żeby dzieci w miarę wzrastania i zyskiwania własnej samodzielności stawały się coraz bardziej odpowiedzialne też za swoich rodziców. Ale jest też w tym momencie właśnie bardzo ważna odwrotna strona czwartego przykazania, na co uwagę z kolei zwraca bardzo krótki tekst listu do Efezjan, gdzie nam autor pisze tak. Rodzice, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci. Możemy z tego wyprowadzić bardzo ważny wniosek. Jest logicznym, że rodzice pragną od dzieci czci na mocy przykazania, ale trzeba się teraz zastanowić, co ja jako rodzic robię, by moim postępowaniem nie ujmować czci u własnych dzieci. Czyli czy ja pomagam moim dzieciom czcić siebie jako rodzic. Wiem, że tutaj jesteście bardzo takim powiedzmy spektrum słuchaczy. Część z was powiedzmy to już są rodzice, małżonkowie, część z was jeszcze nie. Myślę, że każdy z nas przetransponuje sobie właśnie te słowa. Ci z was, którzy kiedyś będą rodzicami, niech bardzo o to dbają. Ci zaś, którzy są już rodzicami, warto może mały rachunek sumienia sobie właśnie uczynić. Czy ja zasługuję na szacunek u moich dzieci, poza tym tylko, że ja ich zrodziłem? Otóż prawdą jest, że jeżeli rodzic, zresztą dzieci też to odczują bardzo, który zajmuje się dzieckiem właśnie w sensie miłości, uczuć, ciepła, serdeczności, a nie tylko zaopatrzenia materialnego, taki rodzic nie będzie miał kłopotów na starość, ponieważ dzieci odpowiedzą mu dokładnie tym samym. I odwrotnie, jeżeli rodzic ma dla swojego dziecka tylko bat, albo alkohol, albo klątwę, albo obojętność, nie może spodziewać się też czegoś innego względem siebie. Jezus to kiedyś powiedział, właśnie to, co cytowaliśmy parę dni temu. Co chcecie, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. A więc jeżeli chcesz, by twoje dzieci odpowiedziały ci potem na twoją starość dobrem, ty bądź teraz dobry dla nich. Mi się tu przypomina jedno takie bardzo ładne wydarzenie, znaczy pamiętam je, bo akurat, ja wiem, to już było dobre 30 lat temu, kiedy miałem okazję studiować w Paryżu, spotkałem taką jedną starszą panią, ona już wtedy miała 93 lata, ale zupełnie na chodzie, samodzielna, tam niosła parę sprawunków, tak zaoferowałem jej małą pomoc, zaprosiła mnie na herbatę do domu i tak rozmawiamy sobie w domu u niej i ja mówię, no tak gratuluję, że takie zdrowie i tak dalej. Mówi, no bo w sumie jestem sama. Mówię, o, dzieci mnie nie mieszkają, trzech synów mam, mieszkam w Paryżu, chociaż była już wdową, mieszkają w tym samym mieście, gdzie komunikacja, kto z was był w Paryżu, jest doskonała. Nie ma żadnego problemu, by się przemieszczać przez miasto. I mówię, no to ma pani szczęście, bo odwiedzają tak ładnie, bo 3 lata temu byli ostatni raz u mnie na moje 90. urodziny. O Boże, no i tak żeby nie przeciągać, już mówię, to na pewno są zajęci. Ona mówi, nie, pracują tak jak zwykle. To mówię, to co się stało, że tak rzadko odwiedzają? Ona mówi tak, bardzo znamienne słowa. Kiedy oni byli mali, ja chciałam po świecie jeździć. I szły od niańki do opiekunki, od babci do cioci i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zdarzyło się, że uświadomiliśmy sobie z mężem, że trzeba się zająć dziećmi, one już były dla nas obce. Obce, tak. I powiedziała mi te znamienne słowa, mówi, księże, wróci ksiądz do swojego kraju i niech ksiądz o tym powie, że domy starców to jest kara za brak opieki, kiedy dzieci były małe. To jest to. Ona mówi, ja mieszkam w mieszkaniu, bo jeszcze jestem samodzielna, ale kiedy nie będę już taka, usuną mnie do domu starców i zrobią to bez zmrużenia oka. Co więcej, nie miała do nich o to pretensji wcale. Mówi, to ja byłam winna. I to mi jakoś tak bardzo uzmysłowiło, moi drodzy, jeszcze dlaczego, bo drugi przykład z mojego życia. Ja mieszkam w Poznaniu po drugiej stronie. Mam jedyną bratanicę, która mieszka niedalej kilometr ode mnie. Kupili sobie mieszkanko. Jeżeli my się widzimy mniej więcej raz, 2 razy do roku, to jest dużo. Dlaczego? Bo kiedy ona była mała, ja właśnie byłem na studiach, ja nie zaistniałem w jej życiu. I ja teraz nie mam do niej pretensji, że ona mnie w ogóle nie odwiedza, że ona w ogóle do mnie nie dzwoni. Nie jest złą dziewczyną. Bardzo dobro, nawet ma jako matka bardzo opiekuńcza, ale tak tam jak się spotkamy, kilka słów, wuja, co robisz i tak dalej. Ja mówię, to co ty robisz i tak dalej. No. A więc, moi drodzy, jesteśmy dla siebie obcy. Mimo, że ja jestem jej jedynym wujem, a ona jest moją jedyną bratanicą. To jest moje właśnie doświadczenie. Jeżeli rodzic nie będzie obecny w życiu dziecka, to niestety nie uda się już potem tego nadrobić w stopniu wystarczającym, żeby dzieci uważały. Ona wie, ona doskonale wie, kim ja jestem. To i tak już się cieszę, że ona wie, kim ja jestem. I dlatego też naprawdę, moi drodzy, dbajcie o to, żebyście istnieli w świadomości waszych dzieci. Bo to będzie ważne. A więc, moi drodzy, widzimy, że przykazanie zakłada bardzo poważną powinność rodziców, by własne dzieci nauczyć szacunku do siebie. I to nie poprzez jakiś tam knut, pas, czy może zmuszanie do czegoś, czy jakieś niebotyczne wymagania, ale właśnie poprzez miłość, serdeczność, jakieś towarzyszenie im, taką mądrość, przekazywanie własnego doświadczenia i tak dalej. Bo tylko wtedy rodzic zapisuje się w świadomości własnego dziecka jako ktoś zarówno bliski, jak i ważny. Myślę, że to bardzo ważne jest, kiedy rodzice mogą łatwo spojrzeć, czy już sytuacja nie wymyka się spod kontroli, do kogo dziecko biegnie, kiedy jest zwłaszcza małe, kogo woli. Bo zawsze woli tego, do kogo jest bardziej przyzwyczajony. Jeżeli to będzie ciocia albo jakaś opiekunka, to powinno się zupełnie żółte światło rodzicom zapalić, że to już jest naprawdę najwyższy czas, by wreszcie zacząć być obecnym w świadomości dziecka o wiele mocniej. Ale, moi drodzy, to jest pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o powinność rodziców. Druga jest o wiele ważniejsza dla Pana Boga, bo to jest płaszczyzna, prócz tej wychowawczej, to jest płaszczyzna duchowa oddziaływania rodziców na dzieci. Dlaczego? Przykazanie pochodzi od Boga. A skoro pochodzi od Boga, to Bóg mówi wyraźnie, inaczej mówiąc, przykazanie stanowi całą, czy permanentnie trwające pytanie Boga, jakim jesteś przedstawicielem moim wobec twoich dzieci? Czy rozumiesz, że twoim najważniejszym zadaniem jest ukazanie Boga, by twoje dzieci nabrały również do Niego szacunku, bojaźni, czci i miłości? To dlatego właśnie to przykazanie obejmuje zwłaszcza rodziców. Czy twoje dzieci, pyta Bóg, widzą w twoim postępowaniu odrobinę mnie samego? Czy twoje postępowanie uczy ich należnego mi szacunku? Czy obserwując ciebie uczą się one, że ja, Bóg, jestem ważny w ich życiu? Jeżeli ja ciebie postawiłem jako moich reprezentantów, to czy rzeczywiście twoje dzieci nabierają świadomości, że ja, to znaczy Bóg, w ogóle istnieję, że mają uczyć się życia wedle moich przykazań. I tu, moi drodzy, zauważmy, jak wiele jest niedociągnięć rodziców z tej strony. Bo dzisiaj o wiele bardziej rodzice właśnie niż szacunku, niż miłości bliźniego, uczciwości, dobroci czy pomagania, uczą tego, jak dobrze się w życiu ustawić, jak zrobić sukces, jak zrobić karierę. Rodzice w wielu wypadkach zapomnieli już, że nie są właścicielami swoich dzieci, ale jedynie reprezentantami Boga, który powołuje ich do roli rodzicielskich i w tym momencie na pierwszym miejscu zlecił obowiązek wychowania do miłości Boga i bliźniego, a nie do jak najlepszego ustawienia się w życiu. Ja pamiętam takie dwa wydarzenia też, jedno sprzed też kilkunastu lat, ale już kiedy mieszkałem w tej mojej parafii obecnie, dawniej to dyrektorzy przedszkoli lubili zapraszać księży na jasełka. No to tam proboszcz mówi, idź ty do jednego, do drugiego, do trzeciego. Ja tam poszedłem, ubrałem się tak jakoś uroczyście w sutannę, no bo to ładna uroczystość. I jakie było moje zdziwienie, kiedy stoję w przedszkolu w korytarzu, przechodzą dzieci i wyobraźcie sobie, niemal wszystkie w tym przedszkolu, patrząc na mnie, to tak. Ja mówię, Boże drogi, czy ja jestem takim dziwolągiem jakimś, czy co? A potem zdałem sobie jedną sprawę. One kompletnie nie wiedzą, kim ja byłem. Kompletnie nie wiedziały. Nie. Co znaczy, że żyły w środowisku rodzinnym zupełnie pozbawionym Boga. Tak, nie znaczy to, że rodzice, mówię, byli źli, bo w życiu nie pójdę w tym kierunku, ale zupełnie dzieci wychowywane w takim duchu właśnie tego. Musisz zrobić karierę, liczy się tylko to, co jest światowe. Nasza katechetka w parafii raz przyniosła nam taką kartkę, jaką jeden z rodziców napisał za swojego syna, 10 lat chłopczyk, który szedł do pierwszej komunii świętej i zdarza się, ona mówi tak średnio, to tak mniej więcej na klasę 4-5 osób co roku jej się zdarza, które w ogóle nie umieją mówić Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. To znaczy, że w domu się kompletnie nie modlą. Nikt ich w domu tego nie nauczy. Ten ojciec napisał taką kartkę, mówi, proszę pani, mój syn tego wierszyka się nie nauczy, bo on jest za długi. Chodziło o Ojcze Nasz właśnie. Czyli widać, jak szczerze ci rodzice, więc ona tam zadaje pytanie temu ojcu, proszę pana, to w ogóle warto posyłać dziecko do pierwszej komunii? I ojciec znów ładnie, szczerze odpowiedział, proszę pani, a co mój syn ma być gorszy? Jeżeli tamte dzieci będą miały prezenty, to on się ma źle czuć? Można i tak, można i tak. I dlatego zauważcie, jak to wszystko gdzieś nam odpada i stanowi to zupełne przeciwieństwo tego, do czego nas wszystkich Pan Jezus woła. I mówię, rodzice bardzo się nieraz starają, ale jeżeli o tym zapomną, oj, to Bóg będzie tutaj, może nie powiem, że bezlitosny, ale będzie skrupulatny. Tak jak my, księża, kiedyś będziemy badani przez Boga z tego, czy wywiązaliśmy się z naszych obowiązków, tak rodzice również, a tym fundamentalnym obowiązkiem jest wychowanie dzieci zarówno do świadomości Boga w ich życiu, jak też i do tych wszystkich wartości, które są potrzebne właśnie w tym świecie międzyludzkim. Moi drodzy, gdybyśmy mieli powiedzieć o katalogu grzechów, które są właściwie poważnymi wykroczeniami przeciwko miłości rodziców, a więc podpadają pod to przykazanie, to tak dla uświadomienia sobie naszego większego. Ja oczywiście pominę z oczywistych względów jakąkolwiek przemoc fizyczną wobec rodziców, bo to już samo przez się rozumie, że jest potworne. No, tekst Księgi Wyjścia jest tutaj jednoznaczny. Na śmierć zasługiwałby ten, kto będzie bił swoich rodziców. Natomiast są też jeszcze grzechy, które nie są przemocą fizyczną, ale równie skuteczną przemocą psychiczną. Ja miałem taki przypadek, bo to akurat pierwsza sprawa, to jest wtedy, gdy dzieci pragną śmierci swoich rodziców, którzy na przykład zajmują pokój w niedużym mieszkaniu. To się zdarzało i się zdarza jeszcze. Ja miałem, przez 3 lata chyba chodziłem do takich rodziców starszych, którzy z pierwszym piątkiem miesiąca, z komunią świętą, gdzie oni mnie za każdym razem, w każdy piątek prosili, niech się ksiądz modli za nas, byśmy umarli. To było straszne. Straszne. Nic nie mogłem zrobić, no bo córka, dla której oni sprzedali swój dom na wsi, kupili jej mieszkanie właśnie w zamian za to, że będą z nią mieszkać, ona się będzie nimi opiekować. Kiedy przepisali mieszkanie na nią, no to ona im pokazała prawdziwe swoje oblicze i oni błagali, żebym nic nie mówił, tylko ponieważ no jak ja wyjdę, to się zacznie dopiero dziać. W każdym razie no jest to straszne. Mam nadzieję, że ona w tej chwili ma czas na pokutę za swoje takie postępowanie, ale może się to zdarzyć, może. Po drugie, moi drodzy, to jest brak zainteresowania rodzicami, którzy gdzieś tam przeżywają swoje ostatnie lata w osamotnieniu w domu starców. Tutaj sprawa jest dosyć delikatna. Dlaczego? Dlatego, że można wysłać rodziców do domu starców z 2 powodów. Albo po to, by się ich pozbyć i by mieć życie względnie wygodne, życie beztroskie, i tak robi sporo dzieci, i to jest obrzydliwe. To jest ewidentnie grzeszne, bo to jest zupełny brak miłości do swoich rodziców. Ale też można ich wysłać właśnie po to, żeby mieli dobrą opiekę, właściwą opiekę. A to się zdarza, kiedy dzieci mieszkają w innym mieście albo nawet w innym kraju. Rodzice sami już nie są w stanie sobie podołać. Można oczywiście kogoś wynająć. To już zależy od pewnych form. Natomiast nie jest to grzechem, jeżeli tacy rodzice są w domu starców wtedy. To chciałbym naprawdę uspokoić wielu z was, którzy mogą mieć wyrzuty sumienia jakieś, że oddali dzieci. Nie, tu się liczy intencja. Jeżeli ja oddaję do domu starców z dobrej intencji pomocy, tej właściwej pomocy rodzicom, to Bóg nie ma nic do tego, znaczy nic do tego, nie ma nic przeciwko temu, o tak to powiem, nie? A więc na pewno nie będzie mnie o to gonił, bo zawsze decyduję, z jakiego powodu nie będę się opiekował rodzicami. To wtedy zdecydowanie tak, albo w ten, albo w drugi sposób. I tu warto naprawdę, oczywiście, że tacy rodzice wtedy wiedzą, że dziecko, powiedzmy, dorosłe, a jak tylko może, odwiedzi ich, porozmawia, zapyta, jak leci. Oni się nie czują samotni w takim domu. Co prawda, powinni wyrazić zgodę na to, bo byłoby to lepiej, gdyby oni szli z własnej i nieprzymuszonej woli, ale nieraz się tak może zdarzyć, że dla dobra, dlatego warto się zawsze tak uczciwie kierować zawsze dobrem rodziców, a to dobro może być albo będą pod moją opieką, albo też mogą być pod opieką cudzą. Oczywiście wtedy dbam o to, żeby była to taka opieka możliwie dobra. Trzecia sprawa to jest bardzo brzydkie stałe nagabywanie rodziców o pomoc finansową. Brzydkie to jest. To jest to, co stwierdził nam papież. Przychodzi czas, kiedy rodzice są dani pod opiekę dzieciom. I są dzieci, które zjawiają się u rodziców tylko wtedy, czy w tym dniu, w którym przychodzi renta albo emerytura. To nie jest ładne. Owszem, rodzice często chcą pomóc, jak najbardziej, ale nie można wymuszać tej pomocy. Wy musicie mi dać. Rodzice sami wiedzą już, jeżeli dzieci mogą nie dawać sobie rady z tych czy innych względów, mogą pomóc, ale nie wolno wymuszać, bo to już nie jest ładne. Tylko oni mają prawo do zabezpieczenia finansowego, zwłaszcza na stare lata. Po czwarte, to jest takie też demonstracyjne lekceważenie ich zdania, ich mądrości życiowej. Takie nieuszanowanie dorobku życia, moi drodzy. Każdy z nas to ma. Kiedy widzimy, jak ktoś do nas lekceważąco się odnosi, jak to boli. A co dopiero rodziców, którzy już z wieku słabości sił nie są w stanie nic powiedzieć. To też bardzo uważajmy na to, bo słowem bardzo też można zranić. Po ostatnie, czy przedostatnie, to jest brak takiego wczucia się, moi drodzy, w takie cierpienie spowodowane starzeniem się rodziców, zanikiem sił życiowych, ubytkami pamięci. Są dzieci, które potem bardzo źle się z rodzicami obchodzą, ale też, moi drodzy, tu z kolei znów odwrotnie. Chciałbym przyjść z pomocą tym z was, którzy może nawet nieraz spowiadają się, oskarżając się właśnie o to, że tam czasami krzykną na rodziców, czasami ich po prostu tam wyzwią i tak dalej. Są rodzice, którzy stają się bardzo złośliwi na stare lata. Ja to rozumiem. Taki człowiek zna takie sytuacje. Rodzice, zwłaszcza, którzy gdzieś tam z powodu upływu sił bardzo są zaborczy, bo pragną, żeby dzieci były stale przy nich. To też jest niedobre. Rodzice muszą wiedzieć, że dzieci mają swoje życie rodzinne, swoje życie małżeńskie. I tak jak Bóg ustanowił, ja to jeszcze za sekundę powiem, dla dzieci pierwsza jest własna rodzina. Własne dzieci, czyli wnuki, a dopiero potem rodzice. I dlatego też pomagam jak mogę, ale rodzic musi być wyrozumiały tutaj. Musi. Bo jeżeli nie, to stale będzie dochodziło do konfliktów. I tutaj będziemy stali, jako księża w czasie, zwłaszcza podczas spowiedzi świętej, po stronie dzieci. Tak, dzieci potem mają te ogromne wyrzuty sumienia, że tam krzywnie na rodziców i tak dalej. Rodzice też powinni wiedzieć o tym. Dlatego warto spokojnie im tłumaczyć, że mamo, tato, ja mam też moje życie, ja muszę, no nie rozdwoję się, czy tam nie rozstroję i tak dalej. No gorzej, gdyby doszło do rozstroju. Tak, to wtedy byłoby rzeczywiście, ta opieka dosyć byłaby już trudna w tym momencie. Także myślę, że tu z obu stron trzeba być naprawdę bardzo elastycznym. Jak to mówię, w sprawach mniejszej wagi z reguły się z nimi zgadzać. Czasami się zdarza, ja to przeżyłem, mój tato, który był bardzo takim spokojnym człowiekiem, ale no niestety tak zanim umarł, to tak dobre 2-3 lata potężnie zachorował. Nie wiem, czy to był Alzheimer, czy to była zwykła skleroza, dawniej to się nazywało sklerozą. Ciągle wracał do tych samych spraw. Natomiast dał mi Pan Bóg cudowną sprawę, że cudownie udawałem, jest tu, jak ja kłamałem przed nim, że interesuje mnie to, co mi mówi tam po raz 20 czy 30. To znaczy gdzieś tam takie cierpliwe wysłuchanie tego, co mówi, dlaczego. On się czuł tak szczęśliwy, że mógł mi to powiedzieć, bo on myślał, że mówi to po raz po raz pierwszy, nie? Dlatego, moi drodzy, kiedy będzie coś takiego, nie mówmy rodzicom, już mi to mówiłaś, ile razy to powtarzasz? Nie. Rodzice się cieszą, że mogą mówić. Dlatego taka odrobina cierpliwości. Ja mówię, mam nadzieję, że to udawanie moje mi Pan Bóg mimo wszystko policzy jako gdzieś tam dobrą rzecz, bo ja widziałem szczęście mojego ojca, który mógł coś przekazać, a to, że już enty raz to było. Boże drogi, nie ma to większego znaczenia. Owszem, tam, gdzie chodzi o sprawy ważne, trzeba robić swoje, ale bądźmy cierpliwi właśnie w tym, co oni czynią. I moi drodzy, sprawa ostatnia, żeby was już teraz ja nie zadręczyć. Wy sobie wyobrażacie, co będzie, kiedy ja będę miał 90 lat. Jest już zupełnie, nie wiem, gdzie ja się znajdę. Pójdę do domu starców zupełnie chyba z gumowymi ścianami. Otóż, moi drodzy, jest jednak jeszcze pewna ważna sprawa. Chodzi o to, co Bóg postanowił w relacji, bo to będzie dotyczyć was wszystkich. Młodych będzie, a starszych nieco już to dotyczy. To jest, jak ustawić relacje pomiędzy swoimi rodzicami a swoją rodziną. Są dwa wyraźne fakty w Piśmie Świętym, w którym Bóg wyraźnie nam mówi, czego sobie życzy. Pierwszy tekst to jest Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 24 dokładnie, który brzmi tak. I opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i dwoje będą, tak ściśle mówiąc, jednością. Dwoje będą jednym. Co to znaczy? Opuści ojca i matkę. To znaczy, moi drodzy, z chwilą za mąż pójścia albo ożenku dla każdej ze stron staje się ważniejszy mąż i żona, a nie rodzice. Dlaczego? Dlatego, że Jezus to wyraźnie potwierdził. To zdanie, które ja wam teraz powiedziałem, to jest zdanie na fundamencie stworzenia świata, a więc jest to pierwotna wola Boga naszego wobec każdego człowieka. Natomiast Jezus to potwierdził jeszcze jak? Faktem, że sakramentem uczynił miłość małżeńską, a nie miłość rodzicielską. Miłość rodzicielska nie jest sakramentem. To jest tylko miłość uczuć, wdzięczności, postawy i tak dalej. Ale sakramentem, czyli do poziomu świętości czy uświęcenia człowieka, została podniesiona miłość małżeńska. I dlatego z momentem, mówię, kiedy córka wyjdzie za mąż albo syn się ożeni, rodzice muszą ustąpić ze swoją miłością, miłości małżeńskiej. Bo taka jest wola Boża. I to już się nie zmieni. No, chyba że pretensje chcemy mieć piętro wyżej. Proszę bardzo. To jest to, co my tak nazywamy ściśle koniecznością wreszcie odcięcia pępowiny dziecka od rodziców. To dziecko ma już 20 ponad lat, czasami 30 lat i tak dalej. Oznacza to, że, moi drodzy, rodzice nie mają prawa z miłością swoją zaborczo bronić dziecka przed oddaniem go w ręce współmałżonka. Bo to wtedy nie będzie zgodne z wolą Bożą. I do tego musimy być przyzwyczajeni. To będzie może się odbywało nieraz kosztem jakiegoś cierpienia, ale trzeba walczyć o to, żeby oni trwali w małżeństwie i nawet rodzic musi w tym dopomagać. Grzechem byłoby bardzo dużym, gdyby rodzic doprowadził swoim wtrącaniem się w sprawy małżeńskie swych dzieci do rozbicia małżeństwa, bo to jest niestety zamach na sakrament. Oj, Bóg tego nie puści. Nie puści tego. Dlatego warto tutaj zwrócić uwagę. Owszem, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, to już teraz się wynoście, bo już macie swoją rodzinę, swoje małżeństwo. Nie. Rodzice są jak najbardziej od pomagania, od doradzania, nie wiem, od każdej pozytywnej czynności, tam chowania dzieci, jeżeli jest to potrzeba i tak dalej. Znaczy, czy może bardziej przechowania dzieci w momencie, gdy powiedzmy rodzice nie mogą. Ale nie wolno podejmować decyzji za młodych. Nie wolno podejmować. Ty musisz to, bo jak nie, to będzie jakaś konsekwencja. To jest szantaż. I w tym momencie rodzic może wpłynąć na osłabienie małżeństwa własnego dziecka. I tu nie sądzę, żeby Bóg w spokoju to będzie, no, żeby Bóg w spokoju na to patrzył. Bardzo musimy się strzec. Mówię, wzajemnie jak najbardziej pomagajmy. Czasami ta pomoc może iść tak daleko, że rodzic może wkroczyć w małżeństwo dziecka, które idzie w zupełnie złym kierunku. Ale w jaki sposób wkroczyć? Słuchajcie, to i to nas niepokoi. To tego i tego nie rozumiemy. Czy może zastanówcie się nad tym, czy nad tym, ale nie może być już decydowanie za nich. To już jest koniec. I dlatego, moi drodzy, ja wiem, serce zawsze boli człowieka i tak dalej, ale taka jest naturalna kolej rzeczy. Zobaczcie, my też kiedyś opuszczaliśmy swoich rodziców. Dlatego to się będzie powtarzało z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Więc tu już nic nie dodaję, moi drodzy, tylko chcę przestrzec właśnie przed nadmiernym ingerowaniem w życie małżeńskie i rodzinne swoich dzieci. Potem, kiedy pojawią się wnuki, to zawsze gradacja ważności jest taka. Mąż, żona, dzieci, a dopiero potem rodzice, czyli dziadkowie. Taka będzie potem gradacja, bo ważniejsze będą jeszcze dzieci niż rodzice. Bo to jest sposób, dzieci są owocem miłości małżonków, nie? A rodzice nie. I dlatego wszystko, co mniej ważne, musi jednak ten miejscem. Trzeba się do tego nieraz przyzwyczaić. Różni jesteśmy, ale im szybciej to zaakceptujemy, tym będzie nam o wiele łatwiej. Tym z was, którzy mają trudności, to mówię, obudźcie się, a tym z was, którzy będą wchodzili w związek małżeński, mówię, brońcie się, naprawdę brońcie, dla dobra waszego. Oczywiście znowuż nie odrzucajcie rad rodziców. No, miłość jest ślepa jak but. A rodzice mają dobre oczy, to też warto ich raz po raz posłuchać. Ale posłuchać, decyzje podejmujecie samodzielnie. Moi drodzy, wreszcie koniec. Już wreszcie was nie będę dręczył. Bardzo wam dziękuję za tę cierpliwość. Mam nadzieję, że dobry Bóg będzie nas dalej wszystkich wspierał. Właśnie tak, by to, co jest najważniejsze, właśnie nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze dzieci, by to wszystko było jakoś tak cudownie tą opieką Jego miłości otoczone. Amen. Powstańmy więc teraz szybko, no jak zwykle. Abyśmy byli właśnie po Twojej bardzoznej służbie dobremu Bogu tam, gdzie On nas posyła. Za nabierze i z góry, Panu, wybiernie